Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejny, tym razem piąty blok naszej konferencji. Blok zatytułowany SB wobec innych instytucji i służb. Jako pierwszy referat wygłosi pan doktor habilitowany Rafał Łatka z oddziału z Instytutu Pamięci Narodowej. Referat zatytułowany Rola SB w polityce władz PRL wobec Kościoła katolickiego w latach 1975-1990. Próba całościowego spojrzenia. Panie profesorze, bardzo prosimy.
Dziękuję pani profesor, pani przewodnicząca. Na początek małe dopowiedzenie, że cezura chronologiczna będą to lata 1971-89. Wynika to z tej przyczyny, że 1975 po głębokim namyśle i przejrzeniu materiałów źródłowych nie był jakimś szczególnie istotnym rokiem dla korekt w polityce wyznaniowej władz czy korekt w działaniach SB wobec kościołów i związków wyznaniowych, a szczególnie w zakresie polityki wobec kościoła. Stąd też pozwoliłem sobie nieco rozszerzyć te cezury chronologiczne, ale znajduje to pełne uzasadnienie zarówno w instrukcjach wytycznych Departamentu IV, jak i poleceniach władz partyjnych. SB, a szczególnie Departament IV, jego wojewódzkie agendy odgrywały kluczową rolę wykonawczą przy realizacji poleceń wydawanych przez elitę władz partyjno-państwowych, bo to trzeba podkreślić, że to PZPR kreowało kierunki, wytyczne, główne cele działań aparatu bezpieczeństwa. Jak określił to jeden z dawnych funkcjonariuszy SB, Janusz Molke, bezpieka była mieczem, który trzymała partia, a szczególnie widać to właśnie w działaniach wobec Kościoła katolickiego. Trzeba tu podkreślić oczywiście, że aparat bezpieczeństwa był bezpośrednio nadzorowany przez sekretarza KC PZPR odpowiedzialnego za Wydział Administracyjny. W okresie, o którym będzie mowa, byli to kolejne Stanisław Kania w latach 1970-80, Kazimierz Barcikowski 80-81, Mirosław Milewski, a stopniowo po 1981 roku można powiedzieć, że ten bezpośredni nadzór, te główne kierunki kreował osobiście Wojciech Jaruzelski, wspierany przez tak zwany dyrektoriat, w skład którego to wchodzili oprócz Jaruzelskiego również Czesław Kiszczak czy Barcikowski. Jaruzelski był osobiście zainteresowany prowadzeniem polityki wobec Kościoła, przywiązywał do niej wielką wagę. Opisywałem to w jednym z moich tekstów, do którego Państwa odsyłam. Analizując politykę komunistów wobec Kościoła w dwóch ostatnich dekadach istnienia PRL, trzeba zwrócić uwagę na istnienie kilku określonych etapów. Etapów, które są bardzo ważne, bo te etapy wyznaczały także rolę SB i zadania Służby Bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego. Ja wyróżniłem pięć takich okresów. Myślę, że one nie będą budziły kontrowersji, raczej nie budzą kontrowersji wśród badaczy relacji państwo-kościół PRL. Pierwszy to fałszywa normalizacja trwająca w latach 1971-78. Drugi, próby utrzymywania twardej linii, czyli 78-80. Trzeci etap, walka z Kościołem schodzi na dalszy plan, czyli okres 1980-83. I tu ważne podkreślenie, nie jest istotną cezurą wprowadzenie stanu wojennego dla polityki komunistów wobec Kościoła. O tym, dlaczego nie jest, będzie jeszcze mowa. W moim przekonaniu jest to jednak bardzo istotne, bo aparat bezpieczeństwa nie zmienił wiele ze swojej metodyki w tym okresie czasu wobec działań wymierzonych w duchowieństwo. Później mamy etap zaostrzenia polityki wyznaniowej trwający od zakończenia drugiej pielgrzymki papieskiej do działań komunistów mających na celu wciągnięcie Kościoła do różnych fasadowych inicjatyw, które organizował Wojciech Jaruzelski. I wreszcie ostatni etap, próba wykorzystania autorytetu Kościoła do własnych celów. To jest etap od 1986 do 1989 roku, czyli etap, w którym to komuniści chcieli wykorzystać Kościół do takiego modelu transformacji, jaki sobie zaplanowali. I tutaj rola była szczególnie istotna w rozpracowaniu inwigilacji hierarchii kościelnej. W każdym z tych etapów Służba Bezpieczeństwa odgrywała bardzo ważną rolę w polityce władz PRL wobec Kościoła. Zmieniała się ona wraz z biegiem czasu i generalnymi korektami polityki wyznaniowej państwa. Poniżej omówię wybrane elementy działań aparatu bezpieczeństwa wraz ze wskazaniem na to, które z nich zyskiwały na znaczeniu w określonym etapie relacji państwo-kościół. Nie będę w tym miejscu opisywał struktur SB odpowiedzialnych za działania wobec Kościoła. To było wielokrotnie opisywane, omawiane. Nie ma potrzeby tego przypominać. Każdy może łatwo sięgnąć do publikacji chociażby profesora Adama Dziuroka czy Filipa Musiała. Podobnie jest ze stale aktualizowaną literaturą na temat relacji państwo-kościół. Kilka słów o głównych celach, generalnych celach działań SB wobec Kościoła katolickiego w latach 1971-89. Filip Musiał, definiując główne cele pracy operacyjnej, podkreślał, że było to wykrywanie, rozpoznawanie i zapobieganie działalności uznawanej przez reżim za szkodliwą. Można ująć to zagadnienie nieco inaczej, jak on pisał, czyli koncentracja na funkcji informacyjnej, profilaktycznej i represyjnej. Da się oczywiście wyraźnie zauważyć, że po 1956 roku spada skala represji, więc funkcja represyjna zostaje zredukowana, a nie wynika to oczywiście z miłości komunistów do Kościoła, tylko z głównych założeń ich polityki. Zyskała za to na znaczeniu znacząco funkcja profilaktyczna, przewidująca szeroki wachlarz działań o charakterze manipulacyjnym i widać to wyraźnie właśnie w działaniach SB wobec Kościoła. Poniżej przybliżę w bardziej szczegółowy sposób, jak te wytyczne zmieniały się w tych okresach czasu. Oczywiście całościowo będzie to omówione w tekście przekazanym do druku. Bardzo istotnym materiałem jest analiza, raport Departamentu IV z 1972 roku, w którym to nakreślano główne cele polityki władz wobec Kościoła, główne cele również aparatu bezpieczeństwa. Wymieniano tam trzy zasadnicze cele. Pierwsze to, no i tutaj cytat, rozpoznawać wyprzedzająco szkodliwą politycznie, ideologicznie, społecznie działalność hierarchii i ogniw koncepcyjnych kościołów rzymskokatolickiego i innych. Tu widać właśnie skoncentrowanie na hierarchii Kościoła katolickiego, co było kluczowym zadaniem SB przez całe dwie ostatnie dekady PRL. Po drugie, prace profilaktyczne, które miały ograniczyć kierunki działań Kościoła, szczególnie w zakresie tak zwanego zagrożenia ideologiczno-społecznego, tak o tym pisano w wytycznych w tym dokumencie. Podkreślano, że tutaj kluczowe jest zabezpieczenie działań SB w zakresie takich kwestii jak budownictwo sakralne, postępowania administracyjne wobec kleru, cuda, masowe imprezy, więc było widać na koncentrację na zadaniu wypychania Kościoła ze sfery publicznej i wpychania go do kruchty, ten cel stale obowiązywał. I wreszcie już w 1972, więc zanim powstała grupa D, rozwijanie działań dezintegracyjnych. I one miały mieć na celu trzy zasadnicze kwestie. Kształtowanie postaw i działalności określonych osób, szczególnie tych stojących najwyżej w hierarchii Kościoła, pogłębianie tendencji ośrodkowych, tu wraz z osłabianiem ogniw wewnętrznych, różnicując poszczególne grupy i osoby, więc widzimy tu czytelną zapowiedź rozgrywania hierarchii kościelnej i duchowieństwa, wyznaczanie elementów pozytywnych w duchowieństwie i tendencji do poprawnego układania stosunków z władzami, a więc tutaj mamy jasno podkreślony cel lojalizacji duchowieństwa w zakresie jego postaw wobec PRL. 3 lata później, w 1975 roku, wprowadzono regulamin organizacyjny definiujący zakres działania Departamentu IV. Zdefiniowano w nim ponownie zasadnicze cele polityki antywyznaniowej pionu SB. Wymieniano wśród nich przede wszystkim rozpracowanie i zwalczanie wrogiej i antysocjalistycznej działalności podejmowanej lub inspirowanej przez duchowieństwo, działaczy katolików świeckich oraz prowadzenie działań ofensywnych, które miały osłabić wpływ Kościoła na społeczeństwo. Rozpoznawanie także zagranicznych kontaktów hierarchii kościelnej i kleru, prowadzenie prac analitycznych dotyczących głównych kierunków działania Kościoła, bo nie możemy też zapominać, że tutaj SB miało bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy na temat kolejnych działań Kościoła do struktur partyjnych czy do kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W załączniku do tego zarządzenia wskazywano, że to właśnie na Departamencie IV spoczywa kluczowa rola koordynowania wszystkich działań antykościelnych na terenie całego kraju, zgodnie z wytycznymi polityki wyznaniowej. I tu można dodać, że oczywiście również na terenie Stolicy Apostolskiej, czy w zakresie działalności zagranicznej polskiego kościoła, tutaj we współpracy oczywiście z Departamentem I MSW. W dokumencie opracowanym w tym samym roku przez wiceministra Bogusława Stachurę kładziono z kolei nacisk Coś mnie rozłączyło, przepraszam bardzo za tą przerwę.
Szanowni Państwo, drobne problemy techniczne z połączeniem z panem profesorem Łatką, ale mam nadzieję, że już jest wszystko w porządku. Panie profesorze, słyszymy się? Widzimy się? Panie profesorze,
przepraszam bardzo, znowu coś przerwało, nie wiem o co chodzi. Będę się starał kontynuować bez przeszkód, mam nadzieję, dalszych. Zwracam uwagę, że jest pewne ryzyko związane z tym, że kilka jednostek będzie prowadziło działania wymierzone w poszczególne kurie diecezjalne, ale podkreślam, że uda się go uniknąć dzięki sprawnej kooperacji naczelników wydziałów czwartych. Co ciekawe, wskazywał w tym dokumencie, że należy pogłębić współpracę z jednostkami milicji obywatelskiej. To jest bardzo ważne, dlatego że chodziło o takie problemy jak budownictwo sakralne, nielegalne zgromadzenia i zbiórki pieniężne i rozeznawanie tak zwanego aktywu parafialnego wspierającego czynną polityczną, społeczno-polityczną działalność kleru. To oczywiście cytat z tego dokumentu. Po 1976 roku z kolei widać o wiele większą koncentrację wytycznych formułowanych w kierownictwie Departamentu IV na zwalczaniu opozycji, na zwalczaniu wszelkich opozycyjnych postaw duchowieństwa i również jego współpracy z organizacjami opozycyjnymi, takimi jak KOR, ROPCIO, KPN czy innymi tego typu strukturami. Wyrastało to stopniowo na jeden z głównych celów aparatu bezpieczeństwa w zakresie kontroli działalności Kościoła. To jeszcze pogłębiło się oczywiście po rewolucji sierpnia 1980 roku i było szczególnie widoczne w okresie stanu wojennego, bo można powiedzieć, że w okresie rewolucji Solidarności aparat bezpieczeństwa był nieco bezradny wobec działań Kościoła, wobec tego, że Kościół angażował się mocno. Mówię tu głównie o szeregowym duchowieństwie, rzecz jasna, bo hierarchia Kościoła zachowywała dystans wobec Solidarności, więc ci księża mocno angażowali się we wspieranie w rozmaity sposób funkcjonowania Solidarności, brali udział w uroczystościach związkowych, więc tutaj można powiedzieć, że dopiero w okresie stanu wojennego te działania przyniosły określony skutek, a pogłębiły się jeszcze po drugiej pielgrzymce papieskiej, gdzie kontrola nad księżmi działającymi, współpracującymi z opozycją była jednym z kluczowych zadań Departamentu IV i w ogóle wszystkich struktur antykościelnych. Tutaj oczywiście znacząco mniej wiemy o końcowym okresie istnienia PRL, jak wyglądały te wytyczne i zadania. Duża część dokumentów została zniszczona. To przybliżę też szerzej w tekście. Kilka słów o poszczególnych zadaniach i Departamentu IV i struktur antykościelnych generalnie w ramach systemu PRL i całej Służby Bezpieczeństwa. Po pierwsze, najważniejszym, podstawowym, bazowym celem działań wszelkich SB wobec Kościoła było pozyskiwanie informacji na temat celów, zamierzeń i planów duchowieństwa od najwyższego szczebla Episkopatu Polski aż do poziomu każdej parafii. Tu oczywiście koncentrowano się głównie na hierarchii kościelnej. Podkreślał to chociażby pułkownik Stanisław Morawski w wytycznych z 1971 roku, gdzie jako kluczowe wskazywał pozyskiwanie wszelkich informacji z posiedzeń episkopatu, szczególnie z posiedzeń Rady Głównej, wszelkich narad biskupów i wytycznych, jakie oni formułują wobec tak zwanego kleru dołowego, jak pisano o tym w dokumentacji SB. Później również było to pozyskiwanie wszelkich informacji na temat poszczególnych stosunku duchowieństwa do poszczególnych wydarzeń, takich jak kolejne wybory, nowelizacja konstytucji, papieskie pielgrzymki, rewolucja Solidarności, stan wojenny czy konkretne posunięcia władz, takie chociażby jak referendum w 1988 roku. Drugim bardzo ważnym, bazowym zadaniem było utrzymywanie Kościoła katolickiego w kruchcie. Ta kruchtoizacja, o której pisał Adam Dziurok, była stałym celem Służby Bezpieczeństwa wobec Kościoła. Tutaj kluczowe zadanie w zakresie zwalczania budownictwa sakralnego, limitowania uroczystości kościelnych wychodzących poza świątynię, ograniczanie wpływu na młodzież na czele z inwigilacją, szczególnie groźnego w latach 70. dla władz duszpasterstwa akademickiego, czy zwalczanie ruchu pątniczego. Kolejnym ważnym zadaniem była tak zwana lojalizacja, wytwarzanie określonych postaw i dezintegracja. Tutaj widzimy bardzo wyraźnie, że władze partyjne świetnie zdawały sobie sprawę w dwóch ostatnich dekadach istnienia PRL, że zniszczenie Kościoła jest niemożliwe, stąd starano się wytworzyć postawy lojalne wobec komunistycznego państwa i to od poziomu hierarchii Kościoła do poziomu proboszczów i wikariuszy poszczególnych parafii. Tutaj trzeba podkreślić, że oczywiście lata 70. to rozwój metod dezintegracyjnych, powstanie grupy D. Widzimy bardzo wyraźnie chęć skłócenia hierarchii Kościoła ze sobą i również biskupów z duchowieństwem. Kolejne bardzo kluczowe zadanie SB w ramach tej polityki to hamowanie opozycyjnego zaangażowania. Tu szczególnie widać w 1976 roku zmianę i nacisk na tą kwestię. Widzę, że powoli muszę już chyba kończyć. Nie będę więc wspominał o działaniach SB wobec Watykanu. Myślę, że to znajdzie wyraz w tekście pisanym. Wspomnę tylko jeszcze o dwóch kwestiach, czyli zabezpieczenie pielgrzymek papieskich. To jest gigantyczny okres mobilizacji całej SB, już nie tylko Departamentu IV czy Wydziałów IV, choć one miały kluczowe znaczenie dla tej koordynacji. Te pielgrzymki były wielkim wyzwaniem dla całej Służby Bezpieczeństwa i widać wyraźnie, jak wiele sił i środków poświęcono, by je limitować. Podsumowując, zadania SB w polityce władz wobec Kościoła w dwóch ostatnich dekadach PRL były bardzo rozbudowane. To na aparacie bezpieczeństwa spoczywała odpowiedzialność za tak kluczowe elementy działań, jak dopływ informacji do kierownictwa władz partyjno-państwowych, pozyskiwanie informacji na temat planów i działań duchowieństwa, jego lojalizacja, hamowanie postaw opozycyjnych. Pozostaje odpowiedzieć tutaj krótko na pytanie, na ile SB, a szczególnie Pion IV, był skuteczny w swoich działaniach. Z pewnością w zakresie celu informacyjnego spełnił swoje zadania, dostarczając wiele cennych informacji zarówno ze szczytów kościoła, jak i z poszczególnych parafii. Skuteczność gwarantowała również poniekąd dobrze umieszczona agentura, szczególnie tu chodzi o agentów, tajnych współpracowników funkcjonujących wokół kurii diecezjalnych. Skutecznie w dużym zakresie była również wykonywana funkcja lojalizacji duchowieństwa. Liczba postaw opozycyjnych kleru była niezbyt duża. Liczba duchowieństwa angażującego się po stronie opozycji poza rewolucją Solidarności była, można powiedzieć, ograniczona do kilkuset księży, a takich bardzo aktywnych ledwie kilkunastu, a wśród hierarchii kościelnej prawie w ogóle ich nie było. Wreszcie, czy SB udawało się skutecznie wpływać na decyzje podejmowane na szczytach hierarchii Kościoła katolickiego? Moim zdaniem w żadnym razie. Widać to wyraźnie wraz z biegiem kolejnych lat i tego, że w zasadzie episkopat działa w sposób całkowicie tu samodzielny i jego autorytet i autorytet całego Kościoła systematycznie się zwiększa. Tu kluczowa była też niekonsekwencja komunistów w polityce wyznaniowej w latach 80., co znajdowało szczególny wyraz w końcowym okresie istnienia systemu komunistycznego, gdy Kościół katolicki, można powiedzieć, był jednym z głównych sterników polskiej transformacji ustrojowej, odegrał w tym bardzo istotną rolę. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia. Szkoda, że nie występujemy na żywo, ale domyślam się, że kolejna konferencja w Krakowie już będzie miała taki charakter. Bardzo dziękuję pani profesor, dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo panie profesorze za wygłoszenie interesującego wykładu. Przypomnę, pan profesor przedstawił nam rolę Służby Bezpieczeństwa w polityce PRL wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1990. Zapraszam teraz do wygłoszenia referatu pana doktora Pawła Miedzińskiego z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Pan doktor wygłosi referat na temat relacji Biura Ochrony Rządu z SB w latach 1975-1990, zarys problemu. Panie doktorze, bardzo prosimy.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że obędzie się bez kłopotów technicznych, które są no, znakiem czasu chyba. Mój temat dotyczy pogranicza, można powiedzieć, głównej osi tej konferencji, mianowicie kwestii współpracy Biura Ochrony Rządu ze Służbą Bezpieczeństwa. Tutaj ramy chronologiczne tego wystąpienia obejmują temat konferencji, czyli lata 75-90, przy czym rok 75 nie był szczególną cezurą dla historii Biura Ochrony Rządu. Biuro powstało, może tak pokrótce przedstawię, plan mojego wystąpienia obejmuje omówienie poszczególnych departamentów i ich relacji z BOR-em. Zacznę jednak od samego powstania. BOR nie był jakimś tworem, który został stworzony od podstaw, od zera, chociaż niektórym tak się może wydawać i tak to może w jakiejś powszechnej świadomości funkcjonować. Ewoluował, tak jak ewoluowała, no, można powiedzieć, cały system polityczno-policyjny PRL-u. Najpierw powstał Wydział Ochrony Rządu, z czasem, po kilku latach przekształcił się w Departament Ochrony Rządu, by po przełomie października i wielkiej rewolucji, która miała miejsce w ogóle w aparacie, przekształcono departament w biuro. Była to jednostka centralna, nie miała żadnych, poza pewnym okresem, wydziału zamiejscowego, nie miała jakichś swoich wydziałów terenowych, rozgałęzień i tak dalej. W 1975 roku BOR liczył około, bo tutaj są kwestie dyskusyjne, jak dokładnie to liczyć, ile było etatów, ilu funkcjonariuszy faktycznie było w służbie, około 700 funkcjonariuszy, którzy byli podzieleni na 6 wydziałów. Muszę tutaj zaznaczyć, że współpraca z poszczególnymi pionami MSW nie była może tyle priorytetem, co była jednym z elementów współdziałania z różnymi instytucjami i przede wszystkim robocze i praktyczne kontakty funkcjonariusze BOR-u czy kierownictwo BOR-u utrzymywali z Milicją Obywatelską, nad nadliczeńskimi jednostkami wojskowymi MSW, protokołem dyplomatycznym MSW, Wydziałem Zagranicznym KCPZPR i oczywiście 36. Pułkiem, specjalnym pułkiem lotniczym, który odpowiadał za transport lotniczy i Wojskową Służbą Wewnętrzną. Ministrowie Obrony Narodowej od w zasadzie z samego początku istnienia PRL-u byli chronieni nie przez cywilny aparat bezpieczeństwa, a przez wojskowy. I tutaj w omawianym okresie sytuacja się o tyle komplikuje, że generał Jaruzelski, jak wiemy, kumulował coraz większą ilość władzy w swoich rękach, co powodowało, że nastąpiły istotne komplikacje, kto ma odpowiadać za jego ochronę, nie tylko jego osobistą, ale także jego miejsca pracy. I doszło tutaj do pewnego tarcia, na tyle, ile można to oczywiście określić tarciem, między wojskowymi z WSW a borowcami. Ale to tak jeszcze wróci. Departament pierwszy MSW, czyli wywiad cywilny, niejako z urzędu wtedy i zapewne dzisiaj jest podobnie, zresztą tak też jest i było w innych tego rodzaju służbach, dostarczał informacji na temat potencjalnych zagrożeń, które mogłyby mieć miejsce w trakcie wyjazdu oficjalnej delegacji, czy też nieoficjalnej, ale tych osób, które były chronione za granicą. To jest jakby naturalne, normalne i zrozumiałe. Ale jak analizujemy historię PRL-u, historię BOR-u, widzimy, że inne były, że tak powiem, raz priorytety, a dwa inna była definicja tego, co oceniano jako zagrożenie. I to też jest charakterystyczne dla tego systemu, czy dla tej epoki, co i kogo i jak określano mianem właśnie zagrożenia. Więc Departament Pierwszy był z jednej strony zobligowany, a z drugiej strony no, wykazywał na tym polu aktywność. Za każdym razem przed planowanym wyjazdem zagranicznym, na przykład pierwszego sekretarza, czy premiera, czy przewodniczącego Rady Państwa, szef BOR-u zapytywał od lat 70. na sformalizowanym, standardowym druku wręcz, zadawał to samo pytanie do dyrektora Departamentu Pierwszego i zazwyczaj po jakimś czasie, raczej krótszym niż dłuższym, nadchodziła informacja, kto konkretnie miałby stanowić zagrożenie. Oczywiście, może nie oczywiście, ale dla Departamentu Pierwszego zagrożenie zawsze stanowiła Polonia. Polonusi jawili się jako ci, którzy mogą zagrozić i fizycznie, i politycznie właściwemu, oczywiście z punktu widzenia władz PRL, przebiegowi wizyty. Nie wiem, jak to inni badacze uznają, czy mniejszości narodowe, które miały miejsce, mieszkały w Polsce, które wyemigrowały w Polsce, nazywać można Polonią. Część tych środowisk na pewno, część może niekoniecznie. To była druga grupa, która miała stanowić zagrożenie dla tych wizyt. Na przykład Związek Łemków miał, zdaniem Departamentu Pierwszego, przeszkodzić w czasie wizyty Gierka w ONZ w Nowym Jorku podczas jego wizyty w 1974 roku. Kolejną taką grupą była opozycja polityczna, czy emigranci polityczni, często nazywani jako właśnie środowisko Radia Wolna Europy i nimi zajmował się wywiad, no ponieważ Departament Pierwszy te osoby intensywnie rozpracowywał i inwigilował. Te informacje, które dostarczał Departament Pierwszy, były konsultowane ze służbami specjalnymi odpowiedzialnymi za ochronę, czyli takimi odpowiednikami BOR-u w krajach goszczących delegacji. To jest oczywiście naturalna i normalna praktyka, tylko że pragmatyka mogła nieco czasem zastanawiać, a wręcz dochodziło do pewnych takich, można powiedzieć, skandali. Na przykład w trakcie wizyty Gierka w RFN, do której się starannie przygotowywano, uprzednio wyjechała delegacja zboru, która miała ustalić szczegóły zakresu i form ochrony Gierka. Rozmawiając z niemieckimi odpowiednikami, dostarczyła informacje z Departamentu Pierwszego, listy nazwisk osób, które uważano za potencjalne zagrożenie. Po trzech dniach przez ambasadę, szyfrantów i tak dalej dosłano kolejną listę, następnych kilkudziesięciu nazwisk i ponownie spotkano się z Niemcami, dostarczając im kolejną listę, co już wzbudziło zdziwienie i pewne zażenowanie, no dlaczego nie przedstawiono tej listy za pierwszym razem. Tym bardziej, że okazało się, że znaczna część nazwisk z pierwszej listy jest już nieaktualna. Są to dane jakieś niepełne, niespójne albo zupełnie nieaktualne. I po trzech dniach kolejnych przedstawiono trzecią listę, którą nadesłano z centrali z Warszawy. I w zasadzie tej listy już nie chciano pokazywać Niemcom, widząc, że są na niej same nazwiska, bez żadnych danych, które mogłyby uszczegółowić i potencjalnie, nie wiem, pomóc tym służbom w ewentualnym zneutralizowaniu jakiegoś możliwego kłopotu. Więc Browcy czuli się wręcz zażenowani, korzystając z tych danych Departamentu Pierwszego. I tak samo jak w czasie poprzedniego wyjazdu Gierka do Stanów Zjednoczonych, Polonia, mniejszości, imigranci polityczni, to oni stanowić mieli największe zagrożenie dla delegacji z Polski. Tymczasem rok 76 to jest szczyt działalności grup terrorystycznych zachodnioeuropejskich, lewackich grup typu Rote Arme Fraktion czy bardzo wielu innych podobnych organizacji, które w ogóle nie interesują BOR-u. Oczywiście nie zakładam, że dyrektor BOR-u miał wiedzę na temat współpracy RAF-u ze Stasi czy innymi służbami specjalnymi bloku wschodniego, czy choćby z Departamentem Pierwszym, w którym jakiś tutaj kontakt był, ale sam fakt, że w ogóle ich to nie interesowało i lekceważyli potencjalne zagrożenia, podobnie jak na przykład we Włoszech, gdzie rok później był Gierek, gdzie zamordowano byłego premiera, porywając go, mordując pięciu jego ochroniarzy. Również jedynym zagrożeniem mają być emigranci, często ci, którzy zostali po wojnie, II wojnie światowej i osiedlili się we Włoszech. Także tutaj jest pewien absurd, który, a może to nie był wcale absurd, tylko tak to się nam może dzisiaj jawić. Kolejnym też standardowym elementem procedury było zapytywanie dyrektora Departamentu Drugiego w trakcie organizowania przyjazdów delegacji do Polski, jak również też wyjazdów naszych dygnitarzy za granicę, gdzie na przykład blokowano paszporty tym, którzy ewentualnie mogliby potencjalnie wyjechać i tam, korzystając z tego, że są w innym kraju, zakłócać, nie wiem, spokój wizyty, czy jej właściwy przebieg. Oczywiście Departament Drugi inwigilował mniejszości czy studentów również zagranicznych, studiujących w Polsce. To nie były duże grupy, ale wystarczyło, że wśród, nie wiem, setki Palestyńczyków, którzy studiowali w Polsce, znalazłoby się kilku, którzy chciałoby, nie wiem, wyrazić jakiś protest przeciwko, czy Wietnamczyków na przykład, których było zdecydowanie więcej, przeciwko, nie wiem, wizycie prezydenta USA, więc oni byli intensywnie rozpracowani. Tutaj BOR dostawał na bieżąco informacje, czy ewentualnie pojawia się jakaś możliwość, nie wiem, przeprowadziliby jakąś raczej pikietę, bo nie zamach. I tutaj ta wymiana informacji następowała. W drugiej połowie lat 70. w ramach Departamentu Drugiego powstał zespół do spraw zwalczania terroryzmu i on również przekazywał pewne informacje. No, trudno dzisiaj udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to, jak wartościowe były te informacje i jak bardzo pokrywały się z rzeczywistością, czy też były to takie działania bardziej pro forma, czy było to profilaktyczne dmuchanie na zimne. W każdym razie tutaj dość silnie współpracował z Borem Departament II. Pojawiają się w aktach różne enigmatyczne zapisy dotyczące wspólnych akcji specjalnych przeciwko, jak to nazywano, przedstawicielom krajów kapitalistycznych, czyli głównego przeciwnika, na przykład podziękowania dla funkcjonariuszy Boru za udział w akcji. Szczegółów niestety brak. Tej dokumentacji, do której jak dotąd dotarłem, znajdują się dwa takie przedsięwzięcia. Jedno, jak wykradziono niemieckiemu ochroniarzowi, który przybył z oficjalną delegacją RFN, plan zabezpieczenia samolotów Lufthansa, który miał ze sobą, został rozpakowany jego bagaż, sfotografowano ten plan, po czym spakowano wszystko z powrotem do jego walizki. Drugą, nieco ciekawszą akcją było nagranie rozmowy państwa Bush z Lechem Wałęsą, które odbyło się w trakcie przejazdu ulicami Warszawy, w trakcie wizyty wiceprezydenta Busha w 1987 roku w Polsce. Otóż konsternacji służb dyplomaci amerykańscy po prostu podprowadzili bezpośrednio do drzwi limuzyny, do której wsiadł, limuzyny prezydenckiej Busha, Lecha Wałęsę, który odbył rozmowę z Bushami i dość tą rozmowę nagrano. Teraz zagadką pozostaje, czy w limuzynie był podsłuch, czy też funkcjonariusz miał na sobie urządzenie, które pozwalało nagrywać. W każdym razie rozmowa była dość grzecznościowa. Pani Bush pytała, czy Wisła jest rzeką czystą, czy może jest zatrutą, na co Wałęsa odpowiadał, że kiedyś łowił w niej ryby, dziś bałby się do niej wejść. No i jeszcze różne tego typu wymiana informacji. Z kolei George Bush pytał Wałęsę, czy uważa, że jego wizyta pod pomnikiem zamordowanego księdza Popiełuszki może wywołać jakieś negatywne reakcje władzy. A co Wałęsa stwierdził, że nie sądzi, żeby to w jakikolwiek sposób wpłynęło na wizytę. Departament trzeci, kolejny z departamentów MSW, który z urzędu niejako współpracował z Borem, również przy wyjazdach delegacji zagranicznych dostarczył informacji o potencjalnych opozycjonistach, którzy mieliby zakłócić spokój tych wizyt, oraz zajmował się anonimami. Tam dokonywano perlustracji korespondencji. Jeśli uznawano, że takowa stanowi jakiś punkt wyjścia do ewentualnego zagrożenia, na przykład informacja, że ktoś, kto pisał, że wysadzi bombę w trakcie wizyty Jaruzelskiego gdzieś, no to oceniano, czy to jest realne, czy nie, i przekazywano te informacje do Boru. Bor również rewanżował się Departamentowi III podobną literaturą, mianowicie gdy do obiektów, które bezpośrednio chroniali Bor, nadszedł list zawierający właśnie różne groźby, czy na przykład komentarze polityczne, to oni przekazywali to do dalszych czynności służbowych, do Wydziału III. Więc jeśli ktoś napisał na adres KCPZPR jakiś manifest polityczny, którym się nie zgadzał z władzą, no to przejmował to Bor i zajmował się tą nadawcą już Wydział III. Departament IV. Tutaj można by nazwać, że współpraca z Departamentem IV była jednokierunkowa. Spotkałem się z takim określeniem, więc trudno tu mówić o jakiejkolwiek współpracy. To Departament IV wykorzystywał możliwości, które stwarzała na przykład papieskie pielgrzymki, do inwigilowania otoczenia papieża, czy do episkopatu. Tak legendowani jako ochroniarze, jako borowcy byli funkcjonariusze Departamentu IV i dzięki temu mogli prowadzić jakieś swoje czynności, czy obserwacje, czy fotografować, czy jeszcze jakieś inne czynności podejmować. z wcześniejszych lat, w omawianym okresie, raz tylko BOR zwrócił się do Departamentu IV, by ten, jak to określono, zabezpieczył operacyjnie kościół przylegający do Kancelarii Rady Państwa, by przypadkiem nikt nie podjął tam głodówki. W trakcie oczywiście, kiedy Polskę odwiedzał prezydent USA Jimmy Carter, gdyż takie informacje docierały i była obawa, że mogą tam protestujący rozpocząć głodówkę, co skutecznie Departament IV wykonał. BOR współpracował także z Biurem B, zajmującym się obserwacją. Nie zawsze było to potrzebne, nie zawsze od taką współpracę się zgłaszano i czasami jednak na przykład na prośbę drugiej strony.
Panie doktorze, prosimy o konkluzję. Tak? Czas się kończy.
Konkluzję kończy się, no to już będzie zresztą koniec. Na przykład w czasie wizyty Nicolae Ceaușescu strona rumuńska zażyczyła sobie, żeby udokumentować wszystkie wrogie napisy, ulotki czy jakiegokolwiek protestującego przeciwko wizycie Nicolae Ceaușescu w Warszawie. No, takich osób specjalnie nie było, ale sobie Rumunii zażyczyli. Ostatnią formą współpracy była współpraca z Biurem Paszportów, gdzie w latach 80. stworzono tak zwany album terrorystów i Biuro Paszportów miało za zadanie informować BOR o potencjalnych odwiedzających Polskę gościach zagranicy, którzy złożyli podanie o paszport, którzy widnieli w spisach, czy właśnie w tym tworzonym albumie jako terroryści. Także powoli, że tak powiem, zaczęto działać, im bliżej końca systemu, tym bardziej zaczęto działać zgodnie z zasadami panującymi za granicą. Mam to oczywiście na myśli Zachodzie. Co ciekawe, korzystano z danych z amerykańskich, którzy to Amerykanie przekazali przed wizytą choćby na przykład Busha do BOR. Kwestia dalszych badań jest jak najbardziej otwarta. Kwestią sporną pozostaje interpretacja umiejscowienia BOR. Czy BOR był jednym z elementów MSW i słusznie tak zwana dezubekacyjna ustawa objęła funkcjonariuszy, czy też nie? Kwestia przekształceń BOR-u po 89 roku, a także, tak jak wspominałem, kwestia tego, udało mi to zamknąć prezentacji. To tyle z mojej strony w zasadzie. Ubolewam, że nie ma możliwości zadawania pytań czy dyskusji z widzami. Zapraszam do osobistego kontaktu bezpośredniego, można napisać maila, chętnie wejdę w różne polemiki czy inne tego typu wymiany myśli.
Bardzo dziękuję panie doktorze za interesujący referat. Tak jak wielokrotnie tutaj już było wspomniane, liczymy na to, że będzie możliwość zaprezentowania szerzej tej tematyki w publikacji w aparacie represji numerze kolejnym. Teraz bardzo uprzejmie proszę o zabranie głosu, o wygłoszenie referatu pana Bartosza Kapuściaka z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Referat pod tytułem Współpraca Wojskowej Służby Wewnętrznej z SB w czasie trwania stanu wojennego, zarys problemu. Bardzo proszę. I bardzo proszę o włączenie mikrofonu. Ponownie proszę o włączenie mikrofonu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Tak, dzień dobry. Ślicznie dziękuję za zaprezentowanie mojej osoby. Proszę Państwa, badając działania Wojskowej Służby Wewnętrznej w okresie stanu wojennego, trudno nie dostrzec roli współpracy WSW z organami milicji obywatelskiej czy Służby Bezpieczeństwa. Same zresztą badania można podzielić na dwa odrębne, dość duże problemy. Pierwsza to udział Wojskowej Służby Wewnętrznej na tle działań wojska w tym okresie, a drugie to właśnie współpraca Wojskowej Służby Wewnętrznej z cywilnym aparatem represji. Proszę Państwa, dostęp do źródeł. Zachowały się materiały dotyczące działań prewencyjnych WSW oraz meldunki dzienne o sytuacji bieżącej w wojsku, jakie przesyłano do Ministerstwa Obrony Narodowej generała Wojciecha Jaruzelskiego. Brak jest jednak konkretnych spraw operacyjnych, jakie w tamtym czasie prowadziła Wojskowa Służba Wewnętrzna na członków Solidarności. Wszystko zostało zniszczone w latach 89-90 rozkazem ostatniego szefa WSW, generała Edmunda Buły. Jednak mimo tego z fragmentów poszczególnych dokumentów, oczywiście głównie ze zespołu po Wojskowej Służbie Wewnętrznej, możemy dowiedzieć się więcej o działalności tych organów i jego współpracy z SB i MO. Przede wszystkim 23 lipca 1981 roku generał Czesław Kiszczak został mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, obejmując kierownictwo tego resortu. Przyszedł prosto z funkcji szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej. W ostatnim dniu lipca 81 objął ostatecznie stanowisko ministra. Tak to wspomina i tu krótki cytat. Myślę, że Jaruzelski zdecydował się na mnie dlatego, że znał mnie od dawna. Kania miał do mnie zaufanie jako do fachowca, więc u podstaw mojej nominacji legły dwie rzeczy. Po pierwsze zaufanie, no i w jakimś stopniu fachowość. Miałem już wtedy za sobą wszystkie szczeble drabiny kontrwywiadowczej, od najniższego w tej hierarchii do szefa WSW, któremu jednocześnie podlegała policja wojskowa. Poza tym przeszło 6 lat, byłem szefem wywiadu wojskowego, ukończyłem studia akademickie dowódczo-sztabowe w Akademii Sztabu Generalnego. W czasie studiów odbyłem praktykę na stanowisku szefa sztabu dywizji i dowódcy pułku. Zaliczyłem też kursy akademickie w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR. A gdzie indziej mówił tak, w moim odczuciu byłem dobrze przygotowany do sprawowania funkcji szefa MSW. Proszę Państwa, wraz z przyjściem Kiszczaka z MON do MSW nastąpił tak zwany desant zielonych, inaczej zwany dość złośliwie desantem aniołów. Za Kiszczakiem przeszli między innymi oficerowie z zarządu drugiego sztabu generalnego, czyli wywiadu wojskowego oraz właśnie z Wojskowej Służby Wewnętrznej, ale nie tylko. Byli to między innymi generał Lucjan Czubiński, pułkownik Henryk Dankowski, generał Władysław Jura, pułkownik Stanisław Stępień, pułkownik Ryszard Iwańciów, pułkownik Ludwik Mochejski, pułkownik Romuald Zajkowski, pułkownik Czesław Żmuda czy pułkownik Stanisław Dębski. Desant ten jednak w mojej ocenie, jeżeli się chociażby przyjrzymy oficerom WSW, następował falowo. Od czerwca 82 w przypadku Dankowskiego, marca 83 w przypadku Zajkowskiego, kwiecień 83 w przypadku Dębskiego czy styczeń 84 w przypadku Stępnia. Nie było to więc jednorazowe przedsięwzięcie i właściwie oprócz Stępnia, Czubińskiego i Dankowskiego, Kiszczak oparł się przy kierowaniu resortem na ludziach pochodzących bezpośrednio z MSW. Po nominacji Kiszczaka zaczął gruntownie reorganizować kierownictwo ministerstwa. W listopadzie powołał do życia, zresztą na wzór wojskowy, szefostwo służb, którymi kierowali funkcjonariusze w randze podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego. Nie będę tu szczegółowo omawiał reformy Kiszczaka, podkreślę tylko, że podsekretarzem stanu i szefem służby wywiadu i kontrwywiadu został generał Władysław Pożoga, który nadzorował m.in. Departament I i II MSW, a podsekretarzem stanu i szefem służby bezpieczeństwa MSW został generał Władysław Ciasteń, nadzorujący m.in. Departament III, IV, V oraz Biuro Studiów SB, o którym wczoraj była zresztą mowa. Po przejściu Kiszczaka do resortu spraw wewnętrznych na czele WSW stanął wieloletni zaufany współpracownik i kolega Kiszczaka, pułkownik Edward Poradko, zaufany zresztą także generała Jaruzelskiego. O poradce mało kto napisał, stąd może pozwolę sobie krótko jego biogram powiedzieć. Poradko zastąpił wcześniej Kiszczaka zresztą na stanowisku szefa zarządu drugiego, czyli sztabu generalnego, czyli wywiadu wojskowego. Poradko urodził się w 1924 roku w Wólce w województwie lubelskim, zmarł w 1997 roku w Warszawie, od 1942 roku w PPR, później PZPR. Pracował z ramienia PPR jako łącznik Gwardii Ludowej. Już w 1944 roku pracował na posterunku MO jako funkcjonariusz Stalowej Woli, następnie funkcjonariusz UBP w Przemyślu. Od początku 1945 roku był słuchaczem Centralnej Szkoły Oficerów Polityczno-Wychowawczych, a następnie stamtąd skierowany do Oficerskiej Szkoły Informacji i od początku lutego trafia do informacji wojskowej, przechodzi wszystkie szczeble kariery, łącznie do szefa zarządu informacji marynarki wojennej. Na przełomie 55-56 roku kończy kurs kontrwywiadowczy w Rosji i mianowany zostaje zarządem informacji Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, a po reorganizacji informacji wojskowej i przemianowaniu na Wojskową Służbę Wewnętrzną zostaje szefem zarządu WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego. Od 58 roku zostaje zastępcą szefa zarządu WSW Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej obszaru kraju w Poznaniu i tą osłoną wojsk lotniczych, a następnie obrony przeciwlotniczej będzie miał do czynienia aż do 69 roku, kiedy zostanie zastępcą szefa zarządu drugiego szefostwa WSW, a od 74 zostanie przeniesiony do zarządu drugiego sztabu generalnego. Tam go pociągnie ze sobą Kiszczak. Zostanie on mianowany zastępcą szefa zarządu drugiego. W tym czasie zostanie wysłany do Wietnamu w ramach międzynarodowej kontroli, Komisji Kontroli i Nadzoru, a następnie odbędzie kolejny kurs przy Akademii Dyplomatycznej ZSRS. Od 79 atasze w Austrii, a następnie szef zarządu drugiego. Jeszcze w tym samym roku, 79, odbył kolejny kurs, tym razem operacyjno-strategiczny w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRS. Od lipca 81 został szefem WSW, później mianowany do, urlopowany do MSZ, gdzie pełnił od 87 funkcję ambasadora. W 90 wraca na krótko do likwidowanej właśnie Wojskowej Służby Wewnętrznej, by przejść w stan spoczynku w stopniu generała dywizji. W grudniu 81 roku struktury szefostwa, które się jakby przekładały na poszczególne zarządy, wyglądał następująco. Zarząd pierwszy to oczywiście ochrona kontrwywiadowcza instytucji centralnych MON i jednostek wojskowych garnizonu stołecznego Warszawa. Zarząd drugi to pion prewencji dochodzenia, a od kwietnia także działalność śledcza. Zarząd trzeci to organizacja pracy kontrwywiadowczej, kontrola terenowych jednostek, rozpoznanie obcych służb i działalność sprawozdawczo-informacyjna. Zarząd czwarty, dość ważny, technika operacyjna i obserwacja. On będzie brał czynny udział właśnie w stanie wojennym, w zatrzymywaniu opozycji. Zarząd piąty to pion organizacyjny z archiwum i ewidencją. Wydział czwarty to ochrona zarządu drugiego sztabu generalnego. Krótko tylko wspomnę, że wydział ten wszedł podczas stanu wojennego we współpracy z Departamentem III, aby zabezpieczyć oficerów wywiadu wojskowego i ich rodziny. Głównie chodziło o kontakty oczywiście za granicą, a było to podyktowane wcześniejszymi ucieczkami oficerów. No i oczywiście pomocnicze, jak Wydział VII, Ochrona Kontrwywiadowcza, Gabinetu MON, czy Oddział KAD i Wydział Finansów. Dotychczasowa współpraca przed stanem wojennym z Misją Obywatelską WSW dotyczyła głównie zabezpieczeń masowych imprez o charakterze państwowym czy kościelnym, jak chociażby wizyta Jana Pawła II do kraju, oraz zabezpieczenie wraz z SB, i to takie dość duże, że tak powiem, masowe zabezpieczenia, to wyjście żołnierzy służby czynnej z koszar, które odbywało się dwa razy w roku, na wiosnę i jesień. Oczywiście główna współpraca opierała się na wsparciu lub wspólnych patrolach i kontroli pojazdów. Funkcjonariusze milicji często zresztą wzywali patrol WSW przy interwencji z pijanymi czy awanturującymi się żołnierzami. Jedną z kluczowych kwestii we współpracy organów WSW i MO to sprawa operacyjna P64, którą prowadzono w latach 65-70, czyli poszukiwanie na terenie Warszawy zaginionych egzemplarzy broni, które były użyte do napadów w stolicy, czy pomoc organów WSW w poszukiwaniu Krzysztofa Plewy, tutaj sprawa kryptonim Pętla, czy Zdzisława Marchwickiego, znanego jako wampira Zagłębia, czyli sprawa kryptonim Anna. Jeżeli chodzi o współpracę z SB, organa WSW dotychczas korzystały przy pomocy rozpracowania alumnów, gdy ci trafili do wojska, czy chociażby przy przekazywaniu przez organa WSW agentów wywodzących się z Polonii na przełomie lat 60. i 70. do Departamentu I, czy też osłona tak zwanego otoczenia, czyli osób cywilnych przy jednostkach wojskowych, przy zaangażowaniu Departamentu II i jego odpowiedników w terenie. Natomiast w głównej mierze współpraca ta opierała się na wymianie informacji i doświadczeń, a także wspólnych szkoleniach w MSW, jak chociażby pion obserwacji i techniki WSW, który często z tego korzystał. Przed samym wprowadzeniem stanu wojennego 17 listopada 81 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy między Służbą Bezpieczeństwa Resortu Spraw Wewnętrznych a Szefostwem Wojskowej Służby Wewnętrznej w zakresie wykorzystywania tajnych współpracowników. Porozumienie to dotyczyło przesyłania sobie nawzajem materiałów dotyczących tajnych współpracowników. Dodatkowo na podstawie artykułu 5 tego porozumienia zarząd 5 szefostwa, gdzie znajdowało się archiwum, miał dokonać przeglądu archiwalnych tajnych współpracowników wyeliminowanych po 1975 roku i sukcesywnie przesyłać je do biura C bądź terenowych wydziałów C. To miało pomóc SB w podejmowaniu byłych osobowych źródeł Wojskowej Służby Wewnętrznej i wykorzystywaniu ich oczywiście do bieżących zadań, czyli do wprowadzanego właśnie stanu wojennego. Już na początku grudnia 1981 roku na posiedzeniu kolegium szefa WSW jeden z oficerów WSW, pułkownik Brodniewicz, referował, że stan osobowy źródeł informacji w organach wzrósł o 22,4%. W tym miała się zawierać agentura, która miała dotarcie do różnych ogniw Solidarności. W organach MSW także na wniosek Kiszczaka zwiększono agenturę na wzór służb wojskowych. Każdy z funkcjonariuszy operacyjnych miał posiadać na swoim koncie odpowiednią ilość osobowych źródeł informacji. Do dziś zresztą wśród funkcjonariuszy decyzja Kiszczaka jest mocno krytykowana. Wszelkie informacje o działaniach nie tylko opozycji, ale całego społeczeństwa, które nawzajem wspierało się i pomagało sobie w okresie stanu wojennego, zostały przesyłane przez organa WSW do Służby Bezpieczeństwa. Zarówno WSW, jak i SB dużą uwagę kierowały na ulotki negujące wprowadzenie stanu wojennego i szkalujące tak zwaną juntę wojskową na czele z Jaruzelskim. Także próbowano ewentualnie wyłapywać osoby, które mogą zorganizować nielegalny strajk. Wszelkie apele, żądania, rzucane hasła opozycji solidarnościowej, na które natrafiały organa WSW, było bezpośrednio kierowane do Służby Bezpieczeństwa i wspólnie z cywilnym aparatem represji podejmowano czynności zmierzające do ustaleń osób podejrzanych o taką działalność. Wszelkie wykroczenia i przestępstwa nie wchodzące w zakres spraw prowadzonych przez pion dochodzeniowo-śledczy WSW za to był przekazywany organom milicji obywatelskiej. Organa WSW w okresie stanu wojennego prowadziły wzmożone patrole siłami prewencji posiadanymi odwodami garnizonów oraz rejonów rozmieszczania wojsk. Głównie zwracano uwagę na naruszania przez żołnierzy regulaminowych zasad zachowywania się. Oczywiście najwięcej interwencji to było w związku z nadużywaniem alkoholu. Może jeszcze uda mi się powiedzieć, jakie siły i środki WSW musiała wykorzystać właśnie na to i jakie straty, że tak powiem, ponosiło społeczeństwo w wyniku stanu wojennego i wypuszczenia żołnierzy służby zmiennej, z uzbrojonych żołnierzy służby zmiennej. Przeprowadzano także przez WSW kontrolę pojazdów wojskowych, prawidłowe przestrzeganie zasad poruszania się po drogach. Wszelkie interwencje w stosunku do osób cywilnych odbywały się w przypadku ujawnienia popełnienia przez nich czynów godzących w porządek publiczny i wówczas wzywany był patrol MO do podjęcia zatrzymania. Podam tutaj dwa przykłady takiej współpracy z milicją. Najpierw drugiego, nie wiem ile mam czasu, chyba 5 minut, tak, zostało? 2 stycznia 1982 roku organy MO zatrzymały Wojciecha Bullera i jego siostrę Ewę Bończarek. Oboje byli aktywnymi działaczami Ruchu Młodej Polski. Z tej okazji przeszukano oczywiście mieszkanie podpułkownika Kazimierza Bullera, ich ojca, u którego mieszkali, oficera Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Słupsku. W wyniku przeszukania znaleziono ulotki, odezwy, przepustki strajkowe i dotychczasowa działalność dzieci pułkownika, podpułkownika Bullera znana była organom WSW, jednak sam oficer, który wielokrotnie dawał do zrozumienia, że jest przeciwny tej działalności i nie ma na nią wpływu, wobec tego, że takie były jego postawa, WSW z początku odstąpiła od wyciągnięcia konsekwencji służbowych, uznając, że postawa polityczna nie budzi zastrzeżeń. Szybko jednak organa WSW zmieniły zdanie, bo już 6 stycznia, a więc 4 dni po zatrzymaniu Wojciecha i Ewy, podpułkownik Kazimierz Buller został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i wydalony z PZPR. Co ciekawe, również jego żona została zwolniona z pracy, a była wówczas maszynistką w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Wobec syna Wojciecha zastosowano zresztą areszt tymczasowy i wszczęto przeciwko niemu śledztwo. Kolejny przykład to 4 stycznia 1982, czyli ten sam dzień, kiedy patrol MO wylegitymował Marka Wiesława Ozgę, syna podpułkownika Mieczysława Ozgi, szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Tarnobrzegu. za to, że w miejscu publicznym krytykował politykę rządu i miał się zachować wulgarnie względem patrolu WSW. Sprawę przekazano do Tarnobrzegu, organa WSW powiadomiły kierownictwo MON, że podpułkownik Ozga nie posiada materiałów obciążających. Jednak po konsultacji z wojskową prokuratorą garnizonową w Rzeszowie dokonano jeszcze tego samego dnia przeszukania mieszkania podpułkownika Ozgi, gdzie znaleziono bezdebitową broszurę Woda na młyn o wypadkach marcowych oraz Tu w Ameryce o relacji osób, które odmówiły powrotu do Polski. Ponieważ Marek Ozga należał do NZS, a jego ojciec nic nie wiedział o broszurach, a od listopada 1981 przebywał poza miejscem zamieszkania, w tym wypadku odstąpiono od aktu oskarżenia i nie zwolniono pułkownika z wojska. Natomiast podobne działania WSW podejmowała ze współpracą ze Służbą Bezpieczeństwa. Jedno to jest w ramach prowadzonej sprawy operacyjnego rozpoznania kryptonim Labirynt, gdzie oddział 4 zarządu WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego, czyli właśnie pion obserwacji, powołał zespół, który w wyniku zastosowania przedsięwzięć operacyjnych zatrzymał kilku działaczy podziemia na czele z Władysławem Frasyniukiem. Znaleziono także tam liczne dokumenty dużej wartości operacyjnej oczywiście dla WSW i materiały dowodowe. Proszę Państwa, co ciekawe, główną rolę oczywiście odegrał oddział 4 zarządu. Natomiast co więcej, WSW zaangażowała w czynności operacyjne dwie pracownice cywilne, przy czym jedna brała czynny udział w zatrzymaniu Frasyniuka. Kolejna taka sprawa, czyli Labirynt 2, tak samo zarząd WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego. Już, tak?
Prosimy o konkluzję, czas się
tak,
kończy.
Tak samo zatrzymała Józefa Piniora, przewodniczącego regionu Komitetu Strajkowego Solidarności i tutaj także Pion Techniki Operacyjnej i Obserwacji, czyli oddział 4 brał w tym udział. Proszę Państwa, konkluzja moja jest taka. Oczywiście stan wojenny to dość nietypowa dla Wojskowej Służby Wewnętrznej działania. Głównie polegały one oczywiście na pilnowaniu wojska, ale jak widzimy, równolegle także zajęły się organy WSW zatrzymywaniem osób powiązanych z Solidarnością. Dodatkowo poniosły oczywiście odpowiedzialność za to ludzie z wojska, którzy byli w jakikolwiek sposób spokrewnieni z działaczami z Solidarności. No myślę, że to tyle, bo już mój czas dobiegł końca. Dziękuję za uwagę. Myślę, że szerzej opiszę to oczywiście w artykule po konferencji.
Z pewnością będzie ku temu okazja zaprezentowania szerszych badań w artykule pokonferencyjnych. My, jak tutaj Pan już zaznaczył, bardzo dziękuję za referat. Teraz zapraszam do zabrania głosu, do wygłoszenia referatu Pana doktora Arkadiusza Nyzio z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referat nosi tytuł Relacje SB i Milicji Obywatelskiej oraz ich konsekwencje dla pozycji systemowej i relacji UOP-Policja. Bardzo proszę, panie doktorze. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu. Panie doktorze, proszę o włączenie mikrofonu.
Jest włączony.
Dziękuję.
Coś chyba nie działa. Jeszcze raz, dzień dobry pani profesor, dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo, cieszę się, że mogę tutaj z państwem dzisiaj być. A zatem zajmijmy się SB i MO. Zaczynajmy. I wiemy dobrze, jakie funkcje pełniła milicja, jakie pełniła SBcja. Nie będę omawiał metod, przykładów, akcji, śledztw, zajść ulicznych. Znamy te wątki. A więc co mnie interesuje? Są to trzy kwestie. Pierwsza to synteza relacji MO i SB, ale nie pod kątem formalnym, zarządzeń o współpracy i tak dalej, tylko od strony takiej refleksji lekko socjologizującej, trochę wpisującej się w jeden z kierunków badań rozwijanych przez IPN, nazywany antropologią bezpieki. Druga to wydarzenia w okresie przełomu właśnie z perspektywy tego, co działo się pomiędzy dwiema siostrami z MSW. A trzecia to konsekwencje tych spraw dla tego, jak wyglądały policja i Urząd Ochrony Państwa u zarania III RP. A więc sprawa pierwsza. Zacznijmy od struktury i od takiej ogólnej obserwacji odnośnie do tego, jak wyglądało komunistyczne MSW. Ograniczam się do okresu Kiszczaka. MSW było strukturą, której cecha charakterystyczna polegała na zamazaniu granic pomiędzy poszczególnymi komórkami, jak również na tym, że z pewnymi wyjątkami instytucje te nie były podległe resortowi, tylko były częścią resortu. Czyli były dwa piony funkcjonalne, milicyjny i bezpieczniacki, i nakładający się na to podział na podpiony, czyli na 8 służb. Wśród nich była służba MO, która miała szefa w postaci komendanta głównego. I on jako szef służby MO w sensie formalnym miał status równy innym szefom służb. Faktycznie jego pozycja była słabsza, nominalnie nadzorował całość MO, a w praktyce jednak podlegali mu funkcjonariusze centralni. Milicjanci w urzędach spraw wewnętrznych, czyli w strukturach terenowych resortu, byli podporządkowani ich szefom, którzy odpowiadali z kolei przed ministrem. De facto pozycja szefa służby MO była bliska pozycji dyrektora jednego z departamentów albo była jeszcze słabsza. Zwróćmy na przykład uwagę na podpion kadr. Jaki to był podpion? Oczywiście bezpieczniacki, więc także sprawy kadrowe, zwłaszcza takie strategiczne, powiedzmy, w jakiejś mierze były poza zasięgiem komendanta głównego. No i dodajmy, że w terenie jedynymi milicyjnymi strukturami, prawdziwie milicyjnymi, były komisariaty i posterunki, a reszta, czyli wojewódzkie, rejonowe, miejskie i dzielnicowe urzędy, łączyły funkcje milicyjno-esbeckie. I tam de facto zastępca do spraw SB był rozgrywający. Czyli mamy brak milicyjnej samodzielności instytucjonalnej i bycie tą słabszą siostrą w rodzinie MSW. W związku z tym zmiksowaniem funkcji resortu istniało pojęcie funkcjonariusz MSW, obejmujące milicjantów i esbeków. I następna sprawa, kwestia realizowanych czynności. Z perspektywy MO to było służenie esbecji. Milicjanci porównywali się do psów i mówili, że są odaportowani. Narzekali, że esbecja jest lepsza, ważniejsza, że się nimi wysługuje, że góra, czyli władze resortu, czyli bezpieka, robią co chcą, prowadzą politykę, a na dole ma to przełożenie na to, jak milicjanci są postrzegani. Mamy tu jeszcze kwestie finansowe oczywiście. W SB dominowali oficerowie, a zatem średnia pensja esbeków była wyższa. Poza tym esbecy byli tą siłą frontową ideologicznie, dlatego też lepiej im płacono. To się zmieniało, były czasy prosperity w resorcie, były czasy biedniejsze, ale nie zmieniało się to, że w esbecji zarabiało się lepiej niż w milicji. I awansem było przejście z MO do SB, a nie w drugą stronę. Średnia pensja milicjantów, ja to liczyłem na początku lat 70. to było 130% średniej krajowej, a esbeków 160%. Dekada Gierka to w ogóle był dobry okres dla bezpieki i w ogóle resortu. A i tak to było jeszcze przed podwyżką 76 i podwyżką ze stanu wojennego. Bo nie jest oczywiście przypadkiem, że podwyższano uposażenie, a także renty i emerytury, szczególnie chętnie wtedy, kiedy upewniano się co do oddania ludzi MSW wobec planowanych działań wymierzonych w opozycji. Ale nie chodzi tylko o zarobki. Tu jest ważny kontekst społeczny, egalitaryzmu, który był przecież bardzo ważny dla opozycji. I w tym kontekście trzeba odczytywać sprzeciw względem dodatkowych środków finansowych, bo to nie były tylko pensje, ale też dodatki nazywane ogólnie przywilejami. Dodatki na dziecko, na umundurowanie, szybszy przydział mieszkań, łatwiejsze uzyskiwanie talonu na samochód, darmowe leki, dodatek żywnościowy i tym podobne. A do tego dodatki jeszcze za awans, premie, wczasy, sklepy za żółtymi firankami i emerytury mundurowe. I zwłaszcza to kło w oczy. I to odnosi się i do MO, i do SB, przy czym w SB te dodatki były atrakcyjniejsze niż w milicji. I w postulatach opozycji znajdziemy wiele tego rodzaju głosów. By przypomnieć, że jeden spośród postulatów sierpniowych, numer 13, wskazywał, że należy znieść przywileje MO i SB. I teraz możemy przejść do drugiego punktu, czyli włączyć te wątki do okresu transformacji. I 7 września 1989 roku, a więc już po powołaniu Mazowieckiego na urząd premiera, ale jeszcze przed utworzeniem jego rządu, grupa milicjantów skierowała do niego list wyrażający poparcie i lojalność, ale też zawierający postulaty, między innymi postulat głębokiej przebudowy MO. I list napisali kapitanowie Roman Hula i Janusz Strzyczkowski. Był tam też postulat całkowitego oddzielenia MO od SB. I zaczął się wtedy bardzo głęboki kryzys w MSW. Już w okresie karnawału Solidarności milicjanci usiłowali utworzyć związek, ale to zostało spacyfikowane przez Kiszczaka w kilka dni, no a teraz wracało. I właśnie w tym okresie w Krakowie ruszyły prace nad projektami ustaw reformujących MSW. Prowadzili je solidarnościowi prawnicy, którzy oficjalnie wznowili prace zapoczątkowane też jeszcze w okresie karnawału. I powstał zespół kierowany przez Jana Widackiego. W jego pracach uczestniczyła też dwójka milicyjnych praktyków, w tym wcześniej wspomniany kapitan Hula. I tamta sytuacja była co najmniej dziwna, bo premier nie miał zamiaru rozpoczynać reformy aparatu, obawiając się ruchów odśrodkowych i buntu generałów. Odkładał to na później. Zespół Widackiego prowadził swoje prace nie tyle obok rządu, co wbrew jego linii. Tymczasem znacznej części OKP, w tym kierownictwu, nie odpowiadało tempo prac rządu w tym obszarze. I wiceprzewodniczący OKP Jan Rokita wspominał, że w obliczu bierności rządu postanowili wraz z szefem OKP Bronisławem Geremkiem uruchomić przemiany resortu. I poszukując ekspertów trafili na ekipę krakowską, nie wiedząc nawet, że ona już działa w tym kierunku i że sama też szuka kontaktu z OKP. I efektem prac zespołu były projekty tak zwanych ustaw policyjnych, które w styczniu 90 roku złożono w Sejm. Resort oczywiście w odpowiedzi na pracę zespołu przygotował i po zatwierdzeniu przez rząd złożył swoje projekty 3 tygodnie później. O stosunku Mazowieckiego do reformy najlepiej świadczy fakt, że niekonsultowane z rządem skierowanie projektów do Sejmu skończyło się reprymendą udzieloną Rokicie przez premiera. To głośna oczywiście historia. I w tym okresie, kiedy trwają prace nad pakietami projektów, czyli kiedy ważą się losy kształtu reformy 90 roku, ruch związkowy rośnie w siłę. Powstają kolejne grupy inicjatywne, listy otwarte, a w nich te same postulaty: krytyka góry i esbecji. I uderzało to w podstawowy cel, jaki w tym okresie miało szefostwo MSW: zachowanie jedności. Reforma, skoro już musiała być, to miała być na warunkach MSW, czyli być płytka. A tego nie dało się zrobić, mając bałagan w swoich szeregach. Solidarności przecież na Rakowieckiej wtedy jeszcze nie było. I cel reformatorów Solidarności był dokładnie odwrotny: rozwalić tę jedność w resorcie. I dlatego właśnie kluczową rolę odegrał ruch związkowy. Wykorzystano więc różne wymiary rywalizacji MO i SB. Na pewno generacyjnie, czyli grano na oficerów młodszych, w kontrze względem oficerów starszych i generałów. A inny wymiar to właśnie ta specyfika relacji MO-SB. Stawiano na milicję, zdając sobie sprawę, że bez zdobycia wewnętrznych sojuszników nie uda się zreformować hermetycznej przecież wyjątkowo struktury MSW. I tu ciekawa rzecz. Oczywiście na papierze istnieje jeszcze Urząd Cenzury, ale faktycznie cenzury już nie ma. I nagle w prasie pojawia się mnóstwo tekstów o milicji. Czym jest, czym być powinna i tu nowy element, z jakimi problemami się mierzy. W prasie podziemnej też czasem pojawiały się takie głosy, gościli tam milicjanci, którzy mówili, że w MO służą zwykli ludzie, a nie bestie, synowie chłopscy i z rodzin robotniczych, którzy po prostu chcą ścigać bandytów. Zdarzało się nawet, że na łamach pism podziemnych wyrażali skruchę. Te występy gościnne były jednak rzadkie, a od jesieni 89 roku takich głosów w prasie była masa. I kolejna kwestia to przenoszenie przez Kiszczaka esbeków do milicji. Po co? No po to oczywiście, aby w sztuczny sposób zmniejszyć bezpiekę. I to wywołało oburzenie milicjantów, no bo byli lepsi, lepiej zarabiali, no to niech teraz sobie sami radzą. I mają też miejsce zmiany symboliczne i wymowne gesty. W grudniu 89 roku w Gdańsku po zaproszeniu księdza Henryka Jankowskiego odbyła się msza w intencji pojednania MO ze społeczeństwem. Milicjanci prosili o zrozumienie i wzajemne wybaczenie, a Kiszczak dowiedział się o tym z wiadomości. I kiedy w styczniu milicyjni związkowcy spotkali się w poznańskim Kiekszu, aby dalej debatować nad organizacją związku, dołączyli do nich esbecy. Bo kiedy Kiszczak zorientował się, że ruchu związkowego nie uda mu się znowu spacyfikować, jak przed blisko dekadą, to postanowił nad nim zapanować. I resort dążył do utworzenia, owszem, związku resortowego, ale nie milicyjnego, tylko milicyjno-bezpieczniackiego. No a milicjanci powitali esbeków hasłem na transparencie: policja tak, SB nie. I jeśli esbecy chcieli się zrzeszać w związku, to proszę bardzo, ale we własnym gronie mieli to robić. I właśnie, padło tu słowo policja, ale oczywiście policji jeszcze nie było. Tym niemniej to jest wymowne. Milicjanci już w 89 roku w rozmowach z dziennikarzami nazywali się policjantami. I nie była to żadna ogólnopolska skoordynowana akcja. To działo się spontanicznie, zwykli posterunkowi, dzielnicowi, a nawet prewencja. I miało też to taki cel, aby wyrzucić z przestrzeni publicznej to pojęcie, o którym wcześniej wspomniałem, funkcjonariusz MSW. No bo kto zabił księdza Popiełuszkę? Funkcjonariusze SB, a nie milicja. I tak należało mówić. I teraz tak, opierając się tylko na tych wypowiedziach, reportażach, na tym przestawieniu symboliki na nowe tory, czyli Kościół, prawa człowieka, martyrologia polskich policjantów z II Rzeczpospolitej, głosy o granatowych mundurach, gdyby tylko na tym bazować, to można by uznać, że przez cały czas komunizmu MO tak bardzo nie lubiła SB i była w gruncie rzeczy antykomunistyczna, ale no milicjanci nie mogli o tym mówić publicznie, no a teraz już mogli i zaczęli. No tak z pewnością nie było. Pałowania i strzelanie nie działy się same i o wszystkim tym reformatorzy wiedzieli. Widacki na przykład nazywał to wprost, że przyjęto świadomie fałszywe założenie, że milicjanci generalnie są dobrzy, a SB-cy źli. I tu kilka uwag. Po pierwsze, prace nad reformą zdynamizowały konflikt wewnątrz MSW między resortową górą a dołami. Doszło wręcz do tego, że ci szczególnie bliscy Solidarności związkowcy, jak na przykład kapitan Hula, domagali się weryfikacji nie tylko SB-ków, ale i milicjantów. Po drugie, dla części MO był to sposób na ratowanie się, ucieczka do przodu. My chcemy zmian, więc zostawcie nas w spokoju, bo my to ta zdrowa lub przynajmniej zdrowsza część MSW. I po trzecie, chęć odegrania się na SB-kach. Przez lata ważniejszych, lepiej opłacanych, którzy się milicjantami wysługiwali. I w wyjaśnianiu złożonych zjawisk społecznych nie unieważniałbym znaczenia zemsty jako jednej z ważnych motywacji ludzkich poczynań. Po czwarte, z pewnością nie można odmówić autentyczności tych poczynań milicjantów, też tych zmian symbolicznych, przynajmniej jeśli chodzi o część z nich. Nie były to z pewnością wyłącznie postawy koniunkturalne. Sądzę, że było to wszystko razem, jak to zwykle w życiu, zmiksowane. Posumowując, relacje między MO a SB to na pewno po prostu branżowa rywalizacja. Takowa ma miejsce zresztą w każdej strukturze biurokratycznej i nie jest niczym dziwnym. Ale była też ta specyfika, której bym nie pomijał. I pomimo tego, że to nie SB pałowała, tylko MO, to jednak dla społeczeństwa łatwiejsi do strawienia byli ludzie z drogówki czy wydziałów kryminalnych niż SB-cy od podsłuchów i prowokacji. No oczywiście z wyłączeniem ZOMO, które były znienawidzone być może jeszcze bardziej niż SB. A teraz trzeci i ostatni wątek, czyli jaki to miało wpływ na reformę MSW i puenta. Po pierwsze, wpłynęło na przełamanie oporu wewnątrz MSW. Mówi się czasem, że Mazowiecki wreszcie wyrzucił Kiszczaka z rządu latem 90 roku. Nic podobnego, on sam odszedł. Jeżeli ktoś go wyrzucił, to bardziej ruch związkowy MO niż premier. Wyrzuciła go dekompozycja MSW, której by nie było, gdyby nie milicjanci. Ale dodajmy, że Związek Policjantów się rozbestwił i miał wkrótce ambicje, aby decydować o tym, kto może, a kto nie może być komendantem głównym. I już po roku był z nim problem, bo po tych zmianach, po wygraniu rywalizacji z SB-kami, związkowcy stanęli na straży status quo i nagle stracili jakoś ten reformatorski zapał. Wielu z nich poszło do góry i zaczęły się walki też w samym związku. I to taka jeszcze jedna uwaga, bo często pisze się, że nie było weryfikacji milicjantów. Była, tylko się tak nie nazywała. Był przegląd kadr i po 3 latach 1/3 policjantów nie miała na sobie nigdy milicyjnego munduru. 1/3 mniej więcej. Czyli nie tylko przetasowanie na górze, którego wehikułem był związek, ale także zasadnicza wymiana kadr. Po drugie, relacje MOSB miały wpływ na kształt systemu bezpieczeństwa. Reforma roku 90 miała 2 fundamentalne założenia. MSW jako urząd lekki i cywilny oraz oddzielamy cywilną służbę specjalną od formacji policyjnej, czyli policję od Urzędu Ochrony Państwa. Przecinamy. To oczywiście i tak by zrobiono, bo to jest standard i nie można było inaczej, ale pytanie, jak to zrobiono? I ma to pewien wymiar paradoksu. Pamiętajmy, że UOP-owi przyznano prawo do prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych, czyli prowadzenia postępowań przygotowawczych do zatrzymywania, przeszukiwania, przesłuchiwania itd., czyli do czynności policyjnych. Czyli nie było tego podziału na intelligence agency i law enforcement agency, na instytucje od zbierania informacji i instytucje od ścigania sprawców przestępstw. I dlaczego tego nie uczyniono? No głównie po to, aby zapewnić separację UOP-u i policji, czyli każdy robi swoje. Gdyby urząd nie posiadał tych uprawnień, to rozpoczęte przezeń sprawy musiałby w procesie karnym prowadzić inny organ, czyli najpewniej właśnie policja. A to by wymuszało bliską współpracę obu instytucji. Czyli aby oddzielić obie instytucje, jednej z nich, czyli UOP-owi, nadano taki kształt hybrydy policyjno-specjalnej. I dziś taką hybrydą jest ABW, czyli kontynuatorka UOP i też CBA oczywiście. I różne są modele, każdy ma plusy i minusy, ale zasadne są wątpliwości, czy było to posunięcie słuszne. By sięgnąć tylko po jedną głośną ilustrację, wspomnę o aferze Orlenu. Do czego może, choć oczywiście niekoniecznie musi, prowadzić angażowanie się służby specjalnej w zatrzymania i współpracę z prokuraturą, czyli w takie obszary ściśle policyjne. I po trzecie, te relacje miały swoje konsekwencje dla finansów rakowieckich. Jest takie pojęcie imperium używane w odniesieniu do MSW. Do którego momentu jest ono jednak adekwatne? Problem z wakatami, zwłaszcza wśród milicji, zawsze obecny, w okresie schyłkowym PRL-u przybrał na sile. Kryzys gospodarczy bardzo mocno uderzył też w MSW. Czasy prosperity minęły. Były zresztą spółki polonijne i ustawa Wilczka, które stwarzały atrakcyjniejsze możliwości zarobkowania dla wielu ludzi. Poza tym była apatia schyłkowego PRL-u, która też była widoczna na Rakowieckiej. Więc jeśli wciąż było to imperium, to takie z okresu komodusa, czyli już gasnące. No a po wyborach kontraktowych to już wiadomo, czasy Wizygotów i rozpad. I przez całą ostatnią dekadę Solidarność trzymała się swojego postulatu z okresu karnawału, obciąć wydatki MSW o 1/5. I tego nie zrobiono, bo to było niewykonalne, ale przyznano resortowi budżet bardzo niewielki. I to się utrzymywało od roku 90 też w kolejnych latach. Tymczasem szybko okazało się, że to imperium może radzi sobie sprawnie z pałowaniem i z tego brało się przekonanie o jego omnipotencji, ale zarazem nie ma telefaksów. Czyli ma armatki wodne, ale nie ma kamizelek kuloodpornych dla policji. No bo po co? Przecież do MO nikt nie strzela. I tak dalej, i tak dalej. Ten dziwoląg pod tytułem MSW był rybą na pustyni, był kompletnie nieprzystosowany do nowych realiów i przestępczości, czy to pospolitej, czy zorganizowanej. Nie da się rozwiązać spraw przestępczości gospodarczej pałowanie, a to resort potrafi.
Ale czas tam się kończy.
Tak jest. Potrzebne było dofinansowanie i modernizacja, a na to wydzielano środki niezbyt chętnie, dlatego że była bieda, ale też dlatego, że ciągle istniało to piętno aparatu represji. I policja jakoś się broniła argumentami o szalejącej przestępczości i tym odcięciem od bezpieki, ale UOP cierpiał biedę. I przywykliśmy do głosów o tym, że UOP był wielki i bogaty, ale to nieprawda, w istocie był mały i biedny, może zatem powinien być jeszcze mniejszy, czyli bez tego komponentu policyjnego, ale za to bogatszy. I tak dla ilustracji, UOP zatrudniał około 20 razy mniej osób niż policja i miał około 13 razy mniejszy budżet. I co do kadr, to jasne, normalne, ale z finansami działano na zasadzie kontrakcji względem SB. Przykład. W pierwszych latach łączność UOP-owi zapewniała policja. I sami sobie Państwo odpowiedzcie, czy to jest zdrowe w kontekście wywiadu i kontrwywiadu. W sumie na UOP przeznaczano w pierwszych latach III RP 4-5% całego budżetu MSW. I to, drodzy Państwo, koniec mojego wystąpienia. Nie jest planowana dzisiaj dyskusja, ale zapraszam wszystkich zainteresowanych do wymiany poglądów w wirtualnych kuluarach. Będę wdzięczny za feedback. A poza tym to wiele spośród tych wątków opisuję w sposób kompleksowy w książce Rakowiecka w remoncie poświęconej reformie całego MSW, między innymi BOR-u, któremu poświęcony był jeden z poprzednich referatów dzisiaj. I książkę tę pozwolę sobie w sposób bezwstydny na koniec zareklamować i polecić Państwa uwadze. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękujemy również za prezentowanie swojego dorobku i zachęcenie do lektury książki. Szanowni Państwo, to było już ostatnie wystąpienie w tym piątym bloku konferencji. Po krótkiej przerwie zapraszamy na ostatni w tym dniu dzisiejszy, w ogóle podczas całej konferencji, blok szósty zatytułowany Waria. Bardzo dziękuję.